Dżamkolandia.
Dzień dobry, przy mikrofonie Małgorzata Iwanicka. Witam wszystkich małych i dużych czytelników, tych, którzy kochają książki oraz tych, którzy, mam nadzieję, polubią czytanie. W Dżamkolandii pani Marcelina Janisz, koordynatorka dyskusyjnych klubów książki dla dzieci i młodzieży w regionie, poleci przygody Ryjka. Porozmawiam też o niezwykłej książce Bajkolory z jej autorem i ilustratorką. To pomysł na umilenie czasu zasypiania najmłodszym. Uczniowie klasy pierwszej B ze szkoły podstawowej nr 12 w Rzeszowie opowiedzą swoje wrażenia, jeżeli chodzi o książkę Pustka. Ola ma propozycję dla nastoletnich czytelników. Zapraszam do godziny 12. Małgorzata Iwanicka. Marcelina Janisz, koordynatorka dyskusyjnych klubów książki dla dzieci i młodzieży przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie, zachęca dzieci i rodziców, by sięgali po książki Wojciecha Widłaka, które do spółki z autorką ilustracji Agnieszką Żelewską stworzyli serię Wesoły Ryjek. Jest to historia o małym, sympatycznym prosiaczku i jego kochających rodzicach. Ostatnia część tej serii nosi tytuł Wesoły Ryjek i Dziadek, dodaje pani Marcelina.
Cieszę się, że akurat ten temat się pojawia w Wesołym Ryjku, ponieważ często w tych wcześniejszych częściach Wesoły Ryjek ma różne przygody ze swoimi rodzicami. Czasami tam pojawia się sylwetka babcia, dziadka, natomiast tutaj książka przede wszystkim poświęcona jest relacji dziadka z wnuczkiem. I tutaj obserwujemy, jak dziadek przechodzi na emeryturę i Ryjek nie może zapamiętać tego trudnego słowa i wielokrotnie je wymawia i próbuje zrozumieć, czym jest emerytura. No a dziadek mówi, no po prostu to jest taki czas, kiedy będę mógł spędzać z tobą więcej właśnie tego czasu, będziemy mogli się razem bawić. Wesoły Ryjek bardzo się cieszy na tą okazję i dziadek proponuje mu przeróżne zabawy. Prowadzą wiele bardzo ciekawych, takich mądrych rozmów, więc rodzic też może się bardzo wzruszyć, czytając o tych przygodach Wesołego Ryjka.
Ta książka też uświadamia, jak dzieci inaczej patrzą na cały świat, bo dla nas emerytura to słowo znane, wiemy, o co chodzi, ale zapominamy, że nasze dzieci często pierwszy raz się spotykają ze słowem emerytura. Nie wiedzą kompletnie, co to znaczy i dobrze, że Wojciech Widłak to zauważył.
Tak, to też jest bardzo ważne. Ja myślę, że tutaj zarówno to jest lektura do czytania i z dziadkami, i z rodzicami, ponieważ no, pokazuje właśnie tą bliskość dziecka z dorosłym i to jest taka wyjątkowa kwestia, którą zawsze pan Widłak podkreśla i pokazuje, jak te więzi się budują, w jaki sposób właśnie spędzanie wspólnego czasu, te wspólne zabawy, pokazywanie i właśnie opowiadanie o swoim dzieciństwie, czy dziadek wspomina swoje dzieciństwo, jak to może być bardzo interesujące dla dziecka.
Dlatego sięgajcie, drodzy rodzice, po książki Wojciecha Widłaka i przygody Wesołego Ryjka. Coś dla młodszych czytelników, chociaż ja nie wiem, czy dla młodszych, bo moim zdaniem książka, która sprawi radość każdemu czytającemu i temu słuchającemu. Bajkolory.
Ilustracje wykonała Nina Peret i one są bardzo tutaj bajkowe, kolorowe, niesamowicie właśnie takie fantazyjne, można powiedzieć, trochę nawiązujące do naszych snów, bo książka właśnie jest idealna na takie wyciszenie przed snem, na taki właśnie wspólny czas z dzieckiem. Bajkolory to są wiersze, pięknie rymowane, opowieści właśnie dotyczące baśni, snów, pojawiają się bardzo takie niesamowite postacie i bardzo mi się spodobało, że autor bawi się tutaj językiem, że tu pojawiają się neologizmy, jakieś nowe sformułowania, że ta książka jest taka bardzo przytulaśna, bo jest tutaj dużo takich słów, które właśnie powodują, że czujemy się bardzo komfortowo czytając tą książkę. Dużo jest takich właśnie puchatych rzeczy, jakieś chmury i to wszystko tak nas... To właśnie tak słowem otula i wycisza. Mnie bardzo zainteresowała warkoczka. Też tutaj pojawiały się te kolory takiego błękitu, ale też właśnie ta taka puchatowatość. Może zacytuję. Warkocz to puch, magiczna poducha. Warkoczem warkoczaruje i czule otula od ucha do ucha. Posłuchaj, zachęca tych miękkości, jak uroczo szepczą nastrojowe słodkości.
Też są porady.
Tak, jak można inaczej powiedzieć dobranoc? To też mnie bardzo zainteresowało, bo zazwyczaj używamy bardzo popularnego słowa właśnie mówiąc dobranoc, natomiast tutaj autor pokazuje nam, że można też w inny sposób, na przykład bajkolorowych snów, nie się śni jak w baśni, bujania w chmuroobłokach, dobrego baśnienia, przytulaśnych baśni, i na przykład daj bajkonura do snu. To jest takie właśnie słowo ocieplenie, jeżeli ja mogę też tutaj jakiś neologizm stworzyć. I powoduje to, że ten sen właśnie tak łagodnie przychodzi, tak delikatnie. No ja jestem pod wielkim wrażeniem, że tyle słów można stworzyć właśnie w obrębie takiego właśnie przedśnienia. Takie na granicy trochę snu, jawy. To też jest bardzo wyjątkowe w tej książce.
Zamkolandia. Bajki autora nieznanego, bajkolory, na dobranoc, na śnienie, książka wydana przez wydawnictwo Haha for Kids. Autor nieznany. Piotr, skąd tobie przyszło do głowy, bo książki tytułować albo pisać jako autor nieznany?
To pojawiło się całkiem dawno temu, bo akurat jeżeli chodzi o występowanie jako osoba literacka, fajnie jest mieć pseudonim. Tak mi się wydaje, jeżeli pseudonimem jest imię i nazwisko, z tego trudniej zapamiętać. Natomiast autor nieznany, oczywiście jest bardzo wielu autorów nieznanych, pewnie można znaleźć ich nawet kilkuset, ale autor nieznany, ta fraza ma to do siebie, że wyróżnia się spośród prawdopodobnie 99% imion i nazwisk, którymi zatytułowani są autorzy, więc to jest element wyróżnienia. Fajnie jest, wydaje mi się, też stworzyć swoją własną postać. I ten autor nieznany to też, wydaje mi się, tworzy taką postać. Jest trochę tajemnicę, a ja piszę baśnie. No baśń, moja pierwsza baśń była o czasach bardzo dawnych, takich sprzed 1000 czy 1200 lat na ziemiach polskich, więc tajemnica, autor nieznany, dawne czasy, to buduje taką mgiełkę zainteresowania, takiego niedookreślenia. I to wydaje się fajne.
Pisałeś dla dorosłych? Nie, ta książka jest typowo dla dzieci. To było większe wyzwanie, czy po prostu pisanie książki to po prostu wyzwanie?
Ja porównuję pisanie książek do biegania. Staram się robić jedno i drugie i wydaje mi się, że to są bardzo podobne rzeczy. Pisanie małych form opowiadań, może jakichś hajku albo wierszyków, wydaje się prosto. Oczywiście pomijając jakość tego i konstrukcję, znajomość wszystkich elementów warsztatu, jest to może łatwiejsze, ale też łatwe jakoś tam bardzo nie jest. Natomiast napisanie książki to jest maraton. No, maratonu się nie przebiegnie od razu. I czy to jest książka dla dzieci, czy to jest książka dla publiczności dorosłej? Na pewno jest tak, że to wymaga dużego przygotowania, tak jak w bieganiu właśnie. Trzeba przebiec ileś kilometrów albo ileś kilometrów stron w komputerze. Albo jeżeli ktoś pisze na papierze, to może to być papier. I pisanie książki w ogóle jest trudny element. To jest skomplikowany zbiór. To jest kilku albo kilkunastu bohaterów. To jest mnóstwo zdarzeń. To jest zaplecenie tych wszystkich zdarzeń. Bardzo, bardzo dużo elementów, które się składają, nad którymi trzeba czuwać, którymi trzeba się opiekować, które trzeba doglądać i sprawić tak, żeby to wszystko jednak ładnie wyglądało, lśniło, nie przeszkadzało w czytaniu i powodowało też to, że czytelnik będzie odbierał to z przyjemnością. Bo generalnie książka to też rozrywka i ma dostarczać przyjemności.
Wielu autorów dla dzieci napisało swoją pierwszą książkę dlatego, że dzieci nie chciały czytać. U ciebie ta historia trochę inaczej wyglądała.
Wyglądało to inaczej, można byłoby powiedzieć tak trochę technicznie. Było zadanie na zlecenie. Koleżanka moja bardzo dobra, z którą pracujemy razem, Nina, która stworzyła postacie do tejże książki Bajkolory, zapytała, czy nie napisałbym kilku jakichś prostych, małych, niedużych wierszyków do tejże nowej kolekcji pościeli, która miała wyjść. Ja mówię, dlaczego nie? No kurczę, przecież mam dzieciaki. One powymyślały tyle fantastycznych słów, tyle sytuacji, które pozapisywałem sobie w takim moim notatniczku, który jest jednak taką skarbonką tego, jak dzieciństwo moich córek wyglądało i jakie słowa wymyślały, jakie sytuacje się działy, co robiły, jakie okrzyki wydawały, kiedy były małe, więc myślę, dlaczego nie? Spróbuję. Tak mnie wciągnęło to pisanie, że z tych krótkich, prostych wierszyków, o które poprosiła mnie Nina, całkiem rozbudowane te wierszyki powstały i no i tak, taka jest historia tych tekstów.
Tych historii na sen jest sporo, a w tych historiach mnóstwo słowotwórstwa. I tutaj zdradźmy, skąd u ciebie to zamiłowanie do tego słowotwórstwa?
Jeden element to jest taki, że moje córki, jak pewnie każde dzieciaki, kształtując swoją kompetencję językową, no nie wiedzą jeszcze wszystkiego albo tworzą coś, co wydaje im się, że tak powinno wyglądać. Więc na przykład, jeżeli moja córka z wielką miną filozoficzną, stojąc przy schodach, powiedziała tak, tato, no jak się schodzi, to są schody, ale jak się wchodzi, to są wchody, prawda? Myślę, no kurczę, no oczywiście, przecież bardzo mądre. No to był jeden z elementów, bo dzieciaki, jeżeli to jest ich świat i one wymyślają takie słowa i bawią się tym, pewnie nieświadomie, bo nie jest to pewnie uświadomione w taki sposób, że o teraz wymyślę neologizm i będę sobie go używać. To dlaczego, żeby tego nie wykorzystać? I to absolutnie jak najbardziej jest element, który był ważny i na którym się skoncentrowałem. A druga rzecz to jest moja praca. Myślę, od lat wielu pracuję w reklamie. Reklama to jest sztuka skrótowości, to jest sztuka zainteresowania, to jest sztuka stworzenia takiej formy językowej, która będzie atrakcyjna, która wzbudzi emocje, która spowoduje, że duży, mały, średni, starszy zawiesi oko na tym albo ucho. Może też to słowo usłyszeć. Więc zabawa literami, tworzenie nowych słów, wymyślanie ich albo szatkowanie, przemienianie, to jest ważny element. To doświadczenie, które mam w pracy w reklamie, to jest baza tego, że ten obszar tworzenia słów, wymyślania ich, neologizmów, zabawy językiem, przerabiania zastałych fraz, to jest świat potrzebny i wydaje mi się atrakcyjny też dla dzieci.
Jest noc, więc i księżyc, i słońce, które zachodzi, i wszystkie gwiazdy, i wszystko, co by się mogło pojawić wtedy na niebie, dąży do jednego. Zamknij oczka, oczka zmruż.
Absolutnie, to jest tak, że każdy z bohaterów, bo oczywiście słońce i księżyc to są bohaterowie w miarę oczywiście, widzimy jedno i drugie, a na niebie, ale pozostałych sześcioro postaci to są osobniki, które mają określony cel, one zapędzają do łóżka, więc ich charakterystyka, ich cechy, to co robią, każda z tych postaci ma swoje określone zadanie. Muzyka usypia, opowieści usypiają, łowienie kolorowych snów usypia, puchatość i przytulność też usypia, więc każda z tych postaci ma taką cechę, która wiąże się z usypianiem, co też prowadzi do pościeli, w której dzieciaki sobie leżą i mają też pewnie przeżywać swoje sny, a książka jest częścią właśnie pościeli, jest elementem tejże pościeli.
Zamkolandia.
Wracam do rozmowy z Piotrem Zygmuntem, czyli autorem nieznanym, który opowiada mi o tworzeniu książki Bajkolory. To fragment jednej z opowieści. Głoskowe pytanie na bis. Jak powstanie piosenka, gdy ze snem połączy się kołysanka? To kołysenka. W całej opowieści już się bardziej oczka zaczynają mrużyć, bo tam dużo tych właśnie puchatych neologizmów pojawiło się. Czy ty masz ulubioną postać z tej bajki?
No pewnie jako tatuś kocham wszystkie swoje dzieci, ale tam pewnie też zdarzy się taka postać, którą lubię może minimalnie więcej. Jest to krokorożec. No to jest osobnik, który zajmuje się słowami, więc pewnie dlatego, że ja też zajmuję się słowami. Możliwe, że właśnie dlatego ta postać jest mi najbliższa, ale tak jak mówię, w każdą włożyłem maksimum sił i swoich możliwości, żeby ją na tyle ładnie umalować, ubrać w to wszystko, co jest fajne dla dzieci, co jest fajne przed snem, co jest ciekawe, zachęcające i takie właśnie puchate, no żeby te postacie miały ten arsenał do tego, żeby dzieciaki najpierw poprzeżywały trochę tekst, bo wiadomo, zaśnięcie to jest jedna rzecz, ale no tak naprawdę dzieje zasypianie, powiedzmy sobie, trwa krócej lub dłużej, no ale potem jest cała noc, więc dlatego tutaj w każdej z tych bajanek jest na tyle dużo zdarzeń, na tyle dużo słów, ciekawych może, nieoczywistych. Jest mnóstwo wydarzeń, też postacie się pojawiają, które towarzyszą tym opowieściom. No po to właśnie, żeby to się gdzieś tam odłożyło w głowie, żeby się trochę zapamiętało. No a potem mamy śnienie, więc dlatego właśnie nadobrane znaśnienie, jak głosi tytuł tejże książki. Najpierw usypiamy, a potem trzeba pośnić, więc myślę, że tutaj parę zdarzeń, parę postaci może się przyśnić i właśnie po to one są stworzone, żeby gdzieś tam się w głowie usadowiły i potem pohasały podczas snu i może rzeczywiście rankiem, kiedy dziecko się obudzi. A tato, śnił mi się krokorożec, opowiadał mi taką dziwną opowieść, opowiedział, że łowił on na wędkę, łowił żabę. A to okazuje się, że łowika jest i łowienie żaby jest z innej bajki, więc nawet jeżeli pomieszają się te wszystkie bajki, to i tak będzie fajnie, bo im bardziej kolorowo, im więcej się dzieje, im jest to mniej oczywiste, to pewnie dla dziecka fajniej.
Twoje dzieci, jak już powiedziałeś, twoje córki są już niemalże, no może nie dorosłe, ale już mają tyle lat, że te bajanki to już nie dla nich, ale myślę, że na pewno zaglądały. Jaką one wystawiły ci ocenę?
To bardzo jest humorystyczna ocena, ale starsza, lat 15, bo to było pół roku temu, wtedy miała jeszcze 15, bo tato, takie dla dzidziusiów. Julia, tak, bo to właśnie jest dla dzidziusiów. Oczywiście, jeżeli też starsza osoba w rodzinie, a może to być też rodzeństwo, ma ochotę temu dzidziusiowi poczytać takie bajanki, to wspaniale, właśnie o to chodziło.
te bajanki dla dziedziusiów, jak powiedziała twoja córka, czytają rodzice. I myślę, że tutaj masz też jakiś zwrot od rodziców, że to jest książka, którą się przyjemnie czyta przed snem.
Ta książka w ogóle jest napisana nie tylko dla dzieci, a nawet powiedziałbym, że dla dzieci na drugim miejscu. To może dziwnie zabrzmi, ale jeżeli oczywiście dziecko chciałoby samo poczytać, potem te teksty, one nie są najłatwiejsze. Tam jest trochę tych kombinacji językowych, trochę tych wyzwań logopedycznych się znajduje, więc to tak naprawdę dziecko, jeżeli będzie miało ochotę czytać, a rzeczywiście dostałem kilka zdjęć i kilka informacji, że tak, słuchaj, siedzi i czyta. Nie idzie to łatwo, ale siedzi i czyta. Zawzięta, ale czyta. Więc to naprawdę dla mnie jest fajnie. Ale wracając do tego, o czym powiedziałem, że ta książka tak naprawdę jest pisana dla rodzica, bo rodzic jest bardzo ważny w tym, jak dziecko zasypia, jak funkcjonuje, jak się rozwija. Więc tak sobie pomyślałem, że dobrze by było, żeby te teksty też trochę dla rodzica były napisane, żeby ten rodzic miał trochę zabawy albo odnalazł coś, co dla niego będzie atrakcyjne, coś, co może zapamięta albo uśmiechnie się przy tym. Więc to jest książka pisana tak trochę pokoleniowo dla osoby starszej, która przekazuje te historyjki dzieciom.
I ma przy tym uśmiech i patrząc na zasypiające dziecko, uśmiech jeszcze rośnie.
Jeszcze rośnie, a jeżeli ma ochotę, jak dziecko już śpi, jeżeli ma ochotę rodzic, to niech sobie też poczyta dalej, jeżeli nie skończył.
Ja zachęcam do tego, żeby sięgać po bajkolory Piotra, autora nieznanego, z ilustracjami Niny Peret na dobranoc, na śnienie. A miałam przyjemność rozmawiania z autorem nieznanym, który fantastycznie pręży muskuły literkowe.
No, staram się jak mogę. Rozrywka to nie jest łatwy kawałek chleba, ale myślę, że tutaj każdy znajdzie kilka elementów, przy których się uśmiechnie, może zastanowi, może otworzy się głowa przy niektórych słowach. Może będzie to dobry impuls do tego, żeby rodzic zaczął pisać na przykład dla swojego dziecka, albo chociażby opowiadał historię, bo opowiadanie historii obojętnie wymyślonych natychmiast na podstawie jednego słowa albo na podstawie jakiegoś zdarzenia, to dziecko też myślę, że bardzo, bardzo docenia takie momenty, takie sytuacje, takie prezenty, które rodzic może bardzo prosto zrobić dla swojego dziecka.
Zamkolandia. Teraz czas poznać ilustratorkę bajkolorów Ninę Peret. Zamkolandia. Co było najpierw, tekst kołysanek, czyli bajkolorów, czy ilustracje?
W tym przypadku zaczęliśmy od ilustracji. Ilustracje się pojawiły jako takie właśnie postacie, które zapraszają do snu. I te postacie pojawiają się w kolekcji tekstylnej, czyli są na pościeli do spania. I namówiłam Piotra, żeby stworzył do tych postaci, dopełnił je słowem, tak żeby faktycznie wiersze, które powstaną, były połączone razem z tymi postaciami, które są na pościeli. I potem powstało słowo, więc tak naprawdę najpierw były ilustracje, a Piotr dopełnił je słowem.
I tak oto mamy całość, która ma usypiać, ma uprzyjemniać rodzicom usypianie dzieci, ale już usłyszałam od jednego z rodziców, że przeczytanie wiersza było problemem, bo jednak trzeba trochę język połamać. Pani, jak dostała pierwsze wiersze Piotra, też miała swoje pierwsze odczucia. Czy to było właśnie to, jak pani postaci miały właśnie w słowie wyglądać, które pani wcześniej stworzyła?
Kilka super fajnych tematów. Może zacznę od końca, czyli od pani pytania, jak ja na to zareagowałam. Dla mnie to, co ogromnie cenię w tych wierszach, właśnie to, że one są też dla dorosłego czytelnika. Że Piotr w ogóle sobie postawił takie zadanie, żeby te wiersze, które będziemy czytać, były także interesujące dla nas. Dla mnie to było super, bo ja miałam poczucie, że nie czytam infantylnych wierszy, tylko faktycznie dużo takich neologizmów sennych, łamania tego języka, a z drugiej strony gdzieś tam układania sobie w melodię. Brat Pirat to w ogóle taki trochę szant, gdzieś tam w którymś momencie, jak sobie czytałam to, gdzieś mi się w głowie to układało. Mi się to spodobało i mnie to zaintrygowało, tak, że jakby powstaje produkt, który jest wymagający, o tak bym powiedziała, bo te wiersze są wymagające i w czytaniu, i też jakby w odbiorze przez dzieci. Wydaje też mi się, że one faktycznie, tak jak patrzę po moich dzieciach, są jednak dla ciut trochę starszych dzieci, nie takich 4-5-letnich, tylko jednak dla takich już szkolniaków, które faktycznie gdzieś mogą zadać jakieś pytanie. Natomiast te na pewno są na tyle rytmiczne, że one właśnie, ich czytanie ich sprawia, że gdzieś ten rytm słowa zamyka oczy u dzieciaków, tak bym powiedziała.
Można powiedzieć, że cała książka jest bardzo pastelowa.
Tak. są tam pastelowe, to może też oczywiście wynikać z techniki. To technika jest głównie akwarelowa. To są ilustracje, które najpierw powstawały na papierze, dopiero potem nastąpiła ich obróbka w komputerze, więc trochę też tak nietypowo, jak na to, jak się często teraz ilustruje i powstają książki. Natomiast to na czym mi zależało, to żeby tam była seria barw, żeby to była bardzo kolorowa, zresztą bajkolory, bo gdzieś też z tyłu głowy miałam, że sny najpiękniejsze są wtedy, kiedy są kolorowe, że wydaje mi się, że im bardziej kolorowa pościel, tym bardziej za i bajki też tym bardziej zapraszają do spania i też są dla dzieci takie miłe. To jest książka połączona razem z kolekcją tekstylną i jak nakrywam tam gdzieś na dzieciaki, potem biorę książkę, okrywam je pościelą, to mam wrażenie, że te kolory od razu sprawiają, że ten też będzie kolorowy.
Gdybym miała taką pościel, gdybym zaczęła czytać tę książkę, to czy najpierw bym chciała znaleźć postać na tej pościeli? Czy tak to się właśnie odbywało, jak pani czytała swoim dzieciom, że dzieci natychmiast wyszukiwały tej postaci?
Tak, tak. Taki też był jakby zamysł, więc jak najbardziej tak się dzieje.
Czyli trochę zabawy najpierw oglądamy, a potem słuchamy.
Tak, tak. To jest też to, o czym gdzieś tam z Piotrem na końcu piszemy, że bardzo fajne jest, kiedy rodzice czytają dzieciakom na dobranoc. Ja to znam z własnego doświadczenia, mam troje dzieci. Wiadomo, że jest też życie, gdzieś tam czasami się nie udaje, ale jak tylko nam się udaje, był taki okres, kiedy już praktycznie robiłam to codziennie, ta melodyczność głosu rodzica, wydaje mi się, że pięknie przeprowadza dziecko z tego świata przebodźcowania chaosu codziennego do właśnie do snu, do regeneracji, do odpoczynku. Zresztą jak trochę więcej poczytałam, to są badania, które pokazują, że czytanie dziecku przed snem i głos rodzica potrafi świetnie wpisać się jakby w jego rozwój zarówno emocjonalny, społeczny, więc jakby no jest tylko dobrodziejstwo z czytania przed snem. Jakby stąd też ta książka miała być właśnie taka melodyjna, tak żeby dziecko gdzieś tam słyszało melodię tego głosu rodzica. Oczywiście też to buduje więź i tak dalej. No, ogrom dobrodziejstwa w czytaniu przed snem, a jeśli to są jeszcze kołysanki, które sprawiają, że te dzieci gdzieś tam odpływają w którymś momencie, to tym lepiej.
Czy ma pani ulubioną postać, tę, którą narysowała i tę, którą też Piotr opisał? Bo to mogą być dwie różne postaci.
Mi się wydaje, że pani Nutka, ta, którą Piotr opisywał i tak samo Słońce, a z ilustrowanych, nie wiem, ciężki wybór, chyba wszystkie chyba kocham tak samo.
No tak, pani dzieci, trudno któreś wybrać, bo wszystkie powinny być tak samo kochane. A pani dzieci, jak pani czytała, mają też tak, że jedna postać jest szczególnie wybierana?
Nie, nie mają ulubionej jednej, tak jakoś się zmieniają. Czasem wolą brata pirata, czasami księżyc, tak, różnie. Nie, też nie mają chyba jakiejś takiej jednej ulubionej.
Jak zareagowały na książkę? Pani już wiemy, a dzieci jak ją zobaczyły, bo miały najpierw pościel, potem zobaczyły książkę z wierszami, i razem z pościelą, można powiedzieć, jak na to zareagowały?
One ogólnie się cieszą, bo ja tworzę wzory, które są zawsze na pościelach i jeszcze teraz do tego powstała taka kolekcja, w której jest komplet pościel razem z książką i są postacie, więc one jakby też uczestniczą w tym procesie powstawania tych wszystkich kolekcji, więc dla nich to jest trochę też taka wisienka na torcie, o, że to już jest zrobione, ale właśnie przez to, że one uczestniczą w tym procesie, ja się bardzo często ich na przykład pytam, która postać jest fajniejsza, czy coś takiego, więc trochę jest też tak, że ten efekt wow jest zminimalizowany i wydaje mi się, że nie było czegoś takiego spektakularnego, o, ale super, ale fajne, natomiast był taki moment, który jakby dla mnie świadczy o tym, że one strasznie to lubią, kiedy przychodzą do mnie, przytuliły się i powiedziały, ale super, fajnie mieć mamę, która rysuje to, co my chcemy na pościeli nam. I jakby rysuje to, o czym one mówią, to potem powstaje, więc to jest w ogóle taka fajna wartość, że jako mama, jako ilustratorka, która jest także mamą, mogę stworzyć coś, co dzieciaki sobie wymyśliły i mają takie poczucie, że to trochę tak jakby dla nich było robione.
No proszę, nie dość, że ilustratorka książek, to po prostu ilustratorka pościeli. No jakie wymarzone dla wielu dzieci. W związku z tym, że jak pani mówi, te ilustracje pościeli powstają, ale do tej jednej wyjątkowej powstała ta kolekcja z książką. Czy jest pomysł na kolejną?
Planujemy z Piotrem ciąg dalszy tej jakby serii. Natomiast no, nie chcę też mówić dokładnie o czym będzie.
To zdradźmy odrobinę. Po prostu coś planujecie wspólnego jeszcze.
Tak. je to po prostu, tak, dokładnie, sprawdzamy coś jeszcze wspólne.
I do tego, by tę książkę mieć w swoim otoczeniu, zachęcała ilustratorka, pomysłodawczyni również właśnie i pościeli, i książki, która powstała, ilustracji w tej książce, ale również całego pomysłu, bo przecież trzeba było Piotra zaprosić do tego, by napisał te wspaniałe kołysanki, Nina Peret.
Dziękuję bardzo.
Zamkolandia.
Książka Bajkolory wydana przez HH for Kids, napisana przez autora nieznanego, a zilustrowana przez Ninę Peret, może trafić w Wasze zaczytane ręce. Napiszcie, drodzy rodzice, co najpierw powstało, wiersze czy ilustracje. Odpowiedzi wyślijcie na maila zamkolandia@radio.rzeszow.pl lub na Messengera Zamkolandii, wpisując wiek i imię dziecka. Ola przeczytała dla Was książkę Aleksandry Muraszki, Słolą nadzieja umiera ostatnia. Książkę wydało wydawnictwo Jaguar. Jaka jest fabuła tej książki?
Rion, postać mroczna, przepełniona bólem, cierpieniem i naładowana negatywnymi emocjami. Został bardzo pokrzywdzony przez najbliższe mu osoby, co załamało go do tego stopnia, że chciał tylko zniknąć z tego świata. Haylin to dziewczyna, która panicznie boi się śmierci, czyli od razu jego przeciwieństwo. Przeszłość ciągnie się za nią, przez co ciężko jest jej odnaleźć się w obecnej rzeczywistości. Jednak każdego dnia stara się, aby lęk nie przejął nad nią pełnej kontroli. Ich relacja jest dosyć skomplikowana, ponieważ chłopak nie dopuszcza do siebie nikogo oprócz swojego przyjaciela, chociaż i jego często odsuwa. Dziewczyna jednak nie poddaje się i walczy o każdy uśmiech chłopaka. Każda zmiana, która zachodzi w zachowaniu Riona, cieszy naszą jaskółkę. Bohater jest bardzo ciężkim przypadkiem. Jeszcze nie czytałam książki, w której bohaterowie poznają się przez kopanie śmietników, co jest wielkim plusem dla autorki, bo stworzyła coś bardzo innowacyjnego.
To cię zaintrygowało, bo to młodzi ludzie o bardzo przeciwstawnym podejściu do życia i poznają się w takim momencie, że trudno sobie wyobrazić bardziej dziwny moment na poznanie się.
Tak, zwłaszcza, że ona była wściekła, a on, chociaż tak jak było wspomniane, że nie odzywa się do dużej ilości ludzi, to jednak podszedł do niej, która była dla niego zupełnie obcą osobą, i jej pomógł.
Tak zaczęła się ich przyjaźń. Co ich potem jeszcze połączyło? Z czym musieli dać sobie radę?
Potem się okazało, że obaj ich najlepsi przyjaciele, czyli przyjaciółka Haylin i przyjaciel Riona, zaczęli ze sobą chodzić, przez co Rion i Haylin byli zmuszeni spędzać ze sobą coraz więcej czasu. Rion był na początku nieprzekonany do Haylin, ale dziewczyna za wszelką cenę próbowała mu pomóc, przez co w końcu on zaczął ją do siebie coraz głębiej dopuszczać.
Co z tego wyniknęło? Bo to, że spędzali coraz więcej czasu ze sobą, doprowadziło do czego?
Dziewczyna na początku się go bała, ale jednak zaczęła ich łączyć przyjaźń, która następnie rozwinęła się w uczucie, którego oboje jednak nie chcieli, ale wiedzieli, że go potrzebują.
Pojawia się tutaj jaskółka, o której wspominałaś. Czy to ważny element tej książki, to tatuaż?
Tak, Haylin ma tatuaż przedstawiający jaskółkę, który symbolizuje nadzieję, której dziewczyna postanawia się trzymać i nie chce, żeby ona ją opuszczała. Bo czasami dziewczyna czuje, że tylko nadzieję ją trzyma przy zdrowych zmysłach, żeby nie odchodziła w swoje lęki.
Trudna książka, dużo się w niej dzieje, jeżeli chodzi o uczucia, jak widać, ale nie są to proste uczucia nastoletnich osób. Czy ta książka tobie się spodobała? Pochwaliłaś już autorkę za ten pomysł na poznanie bohaterów, czy coś jeszcze podobało ci się w tej książce?
W książce pojawiały się bardziej pochłaniające rozdziały, jak zarówno takie, przy których czytanie się trochę nudziłam. Jednakże pomysł był naprawdę dobry i dobrze zrealizowany, ale dla mnie lektura nie wpasowała się w moje gusta. Tematy zawarte w książce i to, jak zostały wprowadzone, to bardzo mną ruszyło, szczególnie rozdziały, w których można dowiedzieć się prawdy o przeszłości głównych bohaterów.
To było nawiązanie do rzeczywiście bardzo realnych sytuacji z życia nastolatków.
Myślę, że tak, chociaż w tym przypadku to są już bardziej dorośli ludzie, którzy jednak jako nastolatkowie musieli coś przeżyć. Na przykład Rion stracił rodziców, stracił kontakt z nimi, więc to było dla niego bardzo trudne.
Komu ty byś poleciła książkę Swallow, Nadzieja umiera ostatnia?
Ja jednak lubię książki, w których akcja umie mną zawładnąć, dlatego dosyć trudno było mi przeczytać taką obyczajówkę. Ale według mnie ta powieść jest zdecydowanie dla nastolatek, które lubią zatopić się w dłuższym, lekkim romansie o nietypowej tematyce.
No i właśnie książkę Swallow, Nadzieja umiera ostatnia, którą wydało wydawnictwo Jaguar, napisała Aleksandra Muraszka i to jest, dodajmy, pierwszy tom zapowiadającej się trylogii.
Tak, zakończenie tej książki jest bardzo otwarte i przez co zachęca czytelnika do kontynuowania tej opowieści.
Zamkolandia!
Swallow, Nadzieja umiera ostatnia to pierwszy tom trylogii napisany przez Aleksandrę Muraszkę, a wydany przez wydawnictwo Jaguar. Może do Was trafić. Napiszcie, co widniało na tatuaży, który miała główna bohaterka. Na odpowiedzi czekam na mailu zamkolandia@radio.rzeszow.pl lub wyślijcie je na Messengera Zamkolandii, wpisując swój wiek i imię. Czas na spotkanie z uczniami z klasy pierwszej B ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Rzeszowie, którzy opowiedzą Wam o wysłuchanej książce. Kto jest bohaterem tej książeczki?
Pustka, czyli coś takiego, jak się kogoś straci na przykład. I jest taka pustka i się bardzo smuci, bo dlatego, że tego kogoś nie ma. No ale z czasem ta pustka staje się mniejsza i coraz mniejsza, tak? Aż maluciunika.
Była jaka pustka?
Dużo najpierw.
Po stracie, a w stracie?
O kocie straciła dziewczynka kota.
I ta pustka była coraz większa i większa, a potem mniejsza.
Pustka, czyli jej smutek, była bardzo duża. A czy coś się działo, żeby ktoś tę pustkę zmniejszył?
Nie, ona się mniejszyła dlatego, bo już przechodziła tej dziewczynce smutek i ona się mniejszyła i była aż taka mała jak ten taki włosek kotka.
Jaka jest ta książeczka według Was?
Fajna, dobrze wypracowana, dobrze narysowana i dobrze napisana.
Jest bardzo fajna i smutna.
To, że opowiada o czymś takim smutnym, to dzieci też potrzebują takich książek? Bo dzieci też czasami tak czują, że coś straciły i jest im smutno, czy nie?
Tak.
Na przykład co? Za czym można tak tęsknić bardzo?
Za mamą na przykład. Jakby jest w pracy i na przykład ktoś zostaje w sam domu i na przykład, bo mama, jak ktoś na przykład zostaje sam w domu, bo mama jest w pracy i nikt się nie ma za nim zaopiekować, to wtedy może być smutno i taka pustka. Czuję też, że jest jakby taka pustka w sercu.
Ale na szczęście mama wraca i pustka natychmiast znika?
Tak.
I robi się coraz mniejsza i mniejsza i tylko jest kłak tej pustki.
Za czym jeszcze dzieci mogą tak bardzo tęsknić, że aż im się taka pustka ogromna robi w serduszku?
Można tęsknić za swoim chomikiem.
Za rodziną. Za dziadkiem i za babcią.
Bo mi kiedyś zdechł chomik i bardzo za nim tęskniłem, bo zrobiłem mu taki grób jakby pod ziemią i bardzo za nim tęskniłem i miałem taką pustkę. I teraz mam nowego chomika i już się cieszę.
Wolno tęsknić za jeszcze swoim bratem.
Kiedyś miałam dostać małego kotka, ale on zdechł.
I taka pustka ci się stworzyła?
No, taka malutka.
Jaka ta książeczka jest?
Taka trochę smutna, ale też fajna. Pokazuje, że na przykład układ, bo długi w latach już się aż tak nie tęskni za tym, tą osobą, ale nadal to ci siedzi gdzieś, ta połówka twojego serduszka już się nie cieszy aż tak, jak była ta osoba.
Czyli ta pustka cały czas jest, czasami za niektórymi non-stop ta pustka zostaje, taka w serduszku?
Tak.
Jak ta dziewczynka płakała, to ta pustka zbierała te łzy.
Wyście od razu wiedzieli, o czym jest ta książeczka, jak wam pani ją przeczytała?
Nie, jeszcze nie wiedzieliśmy, tylko jak pani nam przeczytała całą, to pani nam powiedziała, o czym w tym chodzi i wtedy zrozumieliśmy.
Czy książeczka jest trudna, tak na pierwszy raz dla dzieci?
No tak, trochę trudna.
To teraz do pani podejdziemy jeszcze. Książka pustka mówi o stracie, nie, ta książka jest trudna dla dzieci w pierwszej klasie?
Myślę, że tak. Ona jest na pewno trudniejsza. Przy czytaniu książki dzieciom trzeba było wytłumaczyć, dlaczego ta pustka, co to dokładnie jest. I one fantastycznie zrozumiały, ale wiadomo, trzeba było ją wytłumaczyć. Nie było odbioru z automatu, można powiedzieć. No była smutna. Czytało się i po prostu człowiekowi było smutno na duszy. No ale umówmy się, temat nie jest wesołym tematem i po prostu trzeba się z nim jakoś oswoić. A ta książka pokazuje, że owszem, damy radę przez to przejść, nie ma takiej rzeczy, która byłaby dla nas nie do przejścia, ale zawsze, tak jak Anielka wspomniała, zostaje w nas coś po tej jednej osobie, za którą tęsknimy, no i ta pustka jest, tylko z każdym rokiem jest coraz mniejsza po prostu, ale w nas zostaje.
Dodam, że książka Pustka, którą napisała i zilustrowała Marianna Sztyma, a wydało wydawnictwo Kropka, to książka, która już samymi ilustracjami pokazuje dzieciom, jak rośnie tęsknota po stracie. Dlatego po krótkim wyjaśnieniu młodzi czytelnicy od razu rozumieją jej treść i na pewno warto się z tą książką zapoznać. To już wszystko w Zamkolandii Czytelniczej. Miłej i zaczytanej niedzieli. Do usłyszenia. Małgorzata Iwanicka.